Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacjami zapowiada się, no powiedziałabym, nie tylko bardzo interesujące, ale no sporo kontrowersyjnych punktów jest w planie.
To się jeszcze okaże, co będzie, bo dopiero dzisiaj rano będą rozstrzygane w głosowaniach, jakie punkty sporne zostaną uwzględnione, ale jest między innymi informacja prokuratury o działaniach prowadzonych wobec pana posła Burego, prominentnego działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego. Również próba utworzenia komisji śledczej, która jest jakąś zapowiedzianą przecież w taśmach również próbą zniszczenia Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy. Myślę, że będzie to spotkanie ciekawe, ale trudno jeszcze przy tej chwili powiedzieć, jak to się zakończy.
To wróćmy do tego, co działo się w miniony weekend. Małżeństwo z miłości, bez miłości czy z rozsądku, tak można nazwać ten właśnie trójkąt, porozumienie na prawicy.
Przede wszystkim to, że do niego doszło, to jest wielka i dobra informacja nie tylko dla polskiej prawicy, ale myślę, że i działanie, którego Polacy oczekiwali, bo często mówiło się o tym, że wiele osób zgadza się z wizją Polski prezentowaną przez ugrupowania prawicowe, ale wy nie umiecie z sobą rozmawiać, wy się kłócicie. Często było podkreślane, że to może zachowanie prezesa Kaczyńskiego. A więc my pokazaliśmy, również jestem za to wdzięczny tym mniejszym partiom, które zresztą zrobiły to po wynikach wyborów do Europarlamentu, które pokazały, że jako samoistne byty niewiele będą znaczyły na scenie politycznej, ale doprowadziliśmy do tego, że nie będzie konkurencyjnych, zwalczających się list wyborczych, że programy będą ujednolicone, zresztą są już w tej chwili wspólne inicjatywy, pracuje zespół, który ma dokonać zmian w Konstytucji. To nie jest tylko taktyczne porozumienie, ale rzeczywiście stworzenie pewnej nowej wartości, a jednocześnie pokazanie tym wszystkim Polakom, którzy wątpili w zdolności koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości, w możliwość współpracy z tymi, którzy od nas odeszli, że chcemy taki kierunek podjąć. Oczywiście on pewnie w niektórych regionach Polski jakieś tam napięcia niewielkie będzie wywoływał, bo ci, którzy od nas odeszli, mówię o Solidarnej Polsce, czasami używali bardzo grubych słów i też w sposób nieuprawniony i niesprawiedliwy krytykowali Prawo i Sprawiedliwość, no ale trzeba wybaczać i myślę, że jest to dobra informacja dla Polski.
Ale dzięki temu porozumieniu PiS no, uniknął rozbicia tych głosów na prawicy, prawda? I no, być może nawet zyska 7-8%.
No sondaże mogą być różne. Tutaj jeszcze na razie trudno powiedzieć, jak to zostanie odebrane przez społeczeństwo. Są również i głosy takie, ja się spotykam z nimi, przecież przychodzą ludzie do mnie do biur, spotykam się z ludźmi, że nie chcą wybaczyć odejścia działaczom Solidarnej Polski i mówią, że co wy robicie, dlaczego z nimi chcecie współpracować. Ale wydaje mi się, że tak zwana premia za zjednoczenie będzie, a przede wszystkim no, to jest też i taki gest wobec tych wszystkich, którzy mówili, dobrze, my mamy prawicową, konserwatywną, propatriotyczną wizję Polski, ale nie rozumiemy tego, że wy się między sobą kłócicie, różnicie, dlatego nie będziemy głosować na nikogo, nie idziemy na wybory. To nie jest tylko prosta suma głosów Solidarnej Polski, partii Gowina i Prawa i Sprawiedliwości, ale również, tak sądzę, może to jest nawet ważniejsze, pokazanie tym wszystkim, którzy ze względu na rozbicie prawicy twierdzili, że nie bardzo mają na kogo głosować, pokazanie, że będzie jedna wspólna lista. To jest, wydaje mi się, ważniejsze nawet niż suma głosów tych małych partii, bo to nie jest taka prosta arytmetyka, to nie jest tylko proste sumowanie.
Panie pośle, a co otrzymają liderzy tych dwóch mniejszych ugrupowań? Co wynegocjowali?
Nie wiem, ja nie znam szczegółów negocjacji, które się toczyły z prezesem Kaczyńskim. Zapewne dla tych kilkunastu posłów, którzy są w Sejmie, to będą jakieś miejsca, które będą pozwalały im dobrze się zaprezentować wyborcom, ale wydaje mi się, że to jest, i tak analizowałem, jak to ma przełożone na konstrukcję list do sejmików przede wszystkim i później do Sejmu. To jest sprawa może ważna dla pojedynczych osób. Dla tych posłów, którzy są w tej chwili w Sejmie, kilkunastu z Solidarnej Polski, kilku z partii Jarosława Gowina. Natomiast ważniejsze jest budowanie czy zaprezentowanie społeczeństwu jedności, zgody, ale również tego, że my się łączymy nie tylko taktycznie, ale no mamy pewną wspólną skalę wartości. Co zrobić, żeby mieć dobry pomysł dla Polski i odsunąć no już absolutnie skompromitowaną, ośmieszoną również w Europie obecną ekipę rządzową. Wydaje mi się, że te sprawy techniczne, organizacyjne są ważne, ale nie przesadzajmy. Ważniejsze jest, po co my to uczyniliśmy, po co się jednoczymy.
Tylko wie pan, jak na skompromitowaną, jak to pan powiedział, i ośmieszoną w całej Europie koalicję rządową, to ta koalicja ma dużo punktów procentowych. I to jeszcze w drugiej kadencji.
Media działają, urabianie opinii publicznej.
Zawsze będą winne media i cykliści, wszyscy o tym wiemy.
Pani redaktor, ekipa pana premiera Tuska niewątpliwie ma bardzo dobrych specjalistów od PR-u, od urabiania opinii publicznej. Kilka głównych kanałów telewizyjnych bardzo intensywnie ją wspiera. Ludzie czerpią swoją wiedzę na temat świata w dużej mierze z tego, co w tym kolorowym pudełku obejrzą i na tej podstawie budują swoje wyobrażenia. Nie na faktycznej rzeczywistości, na własnym rozumie, nie na szukaniu pluralistycznych źródeł, a przecież one są. To nie jest już sytuacja jak na przykład ze świętej pamięci mojego ojca, który musiał wolnej Europy słuchać, żeby się dowiedzieć, co na świecie się dzieje. Mamy w tej chwili możliwości, nie ma równowagi.
No to niech PiS skorzysta z tych możliwości.
Korzystamy, ale to wymaga pewnego wysiłku również ze strony społeczeństwa. Trzeba przejrzeć parę portali w internecie, trzeba kupić niektóre gazety, a nie tylko oglądać TVN24. Ale myślę, że opinia społeczna zdecydowanie się zmienia. Temu między innymi zapewne tego się boi również obecna władza, która nie chce przyspieszonych wyborów. Prawo i Sprawiedliwość jest do nich przygotowane. My chcielibyśmy, żeby suweren, czyli naród, zadecydował o tym, kto ma nim rządzić.
Zmieńmy temat, chociaż pewnie i tak dojdziemy do koalicji rządzącej. Protestują rolnicy i sadownicy. Przed nami żniwa, które zapowiadają się na dość owocne, przepraszam, że tak to powiem, bo to nie tylko o owoce chodzi. No ale też szykują się protesty rolników.
Tak, szykują się również w naszym województwie. Się szykują. Jest to województwo wybitnie rolnicze, o dużej produkcji, o dużym potencjale rolniczym. No i przerażenie rolników jest coraz większe. Powinniśmy się cieszyć z dobrych zbiorów, tak są szacowane. Oczywiście rolnicy wiedzą, że dopóki nie ma w spichlerzu, to jeszcze wszystko palcem na wodzie pisane, ale ogląd zasiewów raczej wskazuje na to, że zbiory mogą być dobre, natomiast będą bardzo niskie ceny. W ciągu ostatnich kilku lat praktycznie zwinęła się, upadła produkcja trzody chlewnej w Polsce. Nie wiem, czy radiosłuchacze wiedzą, że mięso, które jedzą, czy przetwory mięsne w ponad połowie pochodzą z importu, głównie z Danii. Polska hodowla upada. W związku z tym zboża, które uprawiamy, są to głównie zboża paszowe. Na chleb jest mniej więcej 1/6 naszych zbiorów. Muszą być skarmione przez zwierzęta. Skoro tych zwierząt nie ma, zboża będzie za dużo. Sytuacja nie jest prosta, jeżeli chodzi o eksport, bo my nie mamy nawet dobrych portów do eksportu zboża. Na świecie handluje się przy pomocy statków. Nie zbudowano przez te lata, chociaż zabezpieczyliśmy na to pieniądze w 2007 roku, nie zbudowano dobrego terminala zbożowego. Mówię o takich rzeczach, które rzeczywiście, tak jak pani sugeruje czy przewiduje, obciążają w jakiś sposób obecną koalicję. Jest również problem następny. Unia Europejska otworzyła się na, podpisała umowę, drugą część umowy stowarzyszeniowej, tą gospodarczą, na surowce z Ukrainy. Ukraińcy mają niewiele rzeczy na eksport. Przede wszystkim mają zboże, rzepak i słonecznik. No, będą chcieli sprzedać je do Unii. A z faktu, że Polska leży najbliżej, że są najniższe koszty transportu, pewnie to wszystko trafi do Polski. I każda tona przywieziona z Ukrainy będzie bardzo utrudniała sytuację cenową na polskim rynku. My przewidując tego typu działania, niestabilność rynków i różnego rodzaju fluktuacje, które się odbywają, wprowadziliśmy w 2006 roku, mówię my, ekipa Prawa i Sprawiedliwości, mnie wtedy nie było w Sejmie, byłem w Ministerstwie Rolnictwa, wprowadziliśmy ustawę o biopaliwach, która zakładała, że nadwyżki surowców rolniczych, które są w danej chwili zbędne z punktu widzenia żywnościowego, będą przerabiane bądź to na spirytus, tak zwany bioetanol, bądź ester wyższych kwasów tłuszczowych, czyli przetworzony olej rzepakowy i będą dolewane do paliw bez żadnego uszczerbku dla naszych pojazdów. W ten sposób rolnicy mają pracę i dochody, są miejsca pracy, są podatki w Polsce. Nie musimy tyle kupować za granicą ropy z kraju, który chyba coraz bardziej nas nie lubi, naszego wschodniego sąsiada. Same korzyści dla Polski, natomiast ten program został po prostu zniszczony. Natomiast rolnicy protestują, denerwują się. Ja zwracałem uwagę ministrowi rolnictwa, że hodowli świń to on w Polsce nie odbuduje w ciągu kilku miesięcy, to są procesy wieloletnie, ale w ciągu kilku miesięcy można uruchomić zamknięte gorzelnie. Kiedy wchodziliśmy w wolną Polskę w 1989 roku, było około 600 gorzelni. W tej chwili jest funkcjonujących mniej jak 50, o czym ludzie zapewne nie wiedzą.
No też nie będzie skupu interwencyjnego owoców, tak? Już wiemy.
To samo dotyczy, tu jest trochę inna sytuacja. Owoce to nie są jakieś nadmierne zbiory, chociaż rok był korzystny, nie było przede wszystkim jakichś przymrozków, ale sprzedaliśmy, tu również jest obciążenie obecnej ekipy, sprzedaliśmy zakłady przetwórcze. To są końcówki, można by powiedzieć w cudzysłowie, terminale wielkich firm międzynarodowych, które mają swoje zakłady przetwórcze w Hiszpanii, we Włoszech, w północnej Afryce, w innych regionach świata. I te firmy nie są zainteresowane tylko i wyłącznie rozwojem swoich zakładów na terenie Polski, bo grają pewną grę międzynarodową. Sprzedaliśmy te zakłady i one teraz po bardzo niskich cenach, tak jak sugerują rolnicy w województwie mazowieckim, Warszawskim, między innymi Świętokrzyskim. Tam są protesty, blokady dróg. Ceny oferowane nie pokrywają kosztów produkcji. No to z czego ten chłop ma brać do tego, żeby dopłacać do owoców, dopłacać do warzyw? No to jest jakieś absurdalne postawienie sprawy. Również to, co jest wielkim problemem, to to, że w ostatnich latach wpompowano ogromne pieniądze unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, różnych form wsparcia w te zakłady, czyli środki publiczne zostały przeznaczone na dofinansowanie modernizacji na przykład zakładów owocowo-warzywnych, a nie wprowadzono żadnych zapisów, które by obligowały, że muszą kupować w ramach jakichś umów kontraktacyjnych, jakichś kooperacji z rolnikami, muszą kupować surowiec w Polsce.
I to musimy na tym zakończyć, panie pośle.
No dobrze, to jest tyle spraw ważnych, ale...
A czasu jest tylko tyle, ile mamy na naszej antenie.
Bardzo dziękuję za kontakt ze mną i za możliwość wypowiedzi. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią i wszystkich słuchaczy. Wykorzystujmy dobrze tę dobrą pogodę, ale również pamiętajmy o problemach rolników, bo zasługują absolutnie ze względu na swoją pracowitość, zaradność na to, by ich szanować.
Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, bardzo dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.